Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Prawdziwa doktryna jednoczy Kościół, a ideologie go dzielą, mówił papież na porannej Eucharystii.
W Lourdes rozpoczęła się międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy. W tym roku jest ona szczególna, bo po serii zamachów Francuzi są w stanie wojny.
Szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Rozwoju zachęca do nauki języków obcych. Bez tego nie będzie kultury spotkania, o którą apeluje papież, zauważa kardynał Tarkson.
Witamy 19 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
O łaskę jedności Kościoła w Duchu Świętym i o przylgnięcie do prawdziwej nauki chrześcijańskiej, która jednoczy wspólnotę, a nie dzieli, modlił się papież Franciszek na porannej mszy w Domu Świętej Marty. Przypomniał, że od samego początku swego istnienia Kościół posiada magisterium wypływające z tego, co nauczał Jezus i co głosili papieże, biskupi i sobory.
Nawiązując do pierwszego czytania mówiącego o postanowieniach tzw. Soboru Jerozolimskiego, wskazał, że już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej byli tacy, którzy siali zamęt i próbowali ugrać coś dla siebie. Tak było między innymi w kwestii pogan, których Duch Święty powołał do stania się chrześcijanami.
Grupa apostołów, którzy chcą przedyskutować problem, i drudzy, którzy przychodzą i sami tworzą problemy, wprowadzają podziały, dzielą Kościół. Mówiąc, że to, co głoszą apostołowie, nie jest tym, co powiedział Jezus, że to nie jest prawda.
Franciszek przypomniał, że apostołowie dyskutowali między sobą i ostatecznie osiągnęli porozumienie.
To nie było jednak porozumienie polityczne, lecz inspiracja Ducha Świętego, który sprawił, że powiedzieli: żadnych ciężarów, żadnych wymagań. Tylko to, co konieczne. Powstrzymajcie się od jedzenia mięsa w tym czasie, mięsa składanego w ofierze bożkom, bo byłoby to wyznawaniem komunii z bożkami. Powstrzymajcie się od spożywania krwi, od jedzenia uduszonych zwierząt i od nierządu.
Franciszek podkreślił wolność działania Ducha Świętego, który doprowadza do zgody w sprawie przyjmowania pogan, którzy odtąd mogą być włączeni do Kościoła bez konieczności obrzezania. Możemy powiedzieć, że był to pierwszy sobór. Duch Święty, papież, biskupi, wszyscy razem, by wyjaśnić nauczanie Kościoła, mówił Franciszek, dodając, że po nim nastąpiły kolejne sobory, jak na przykład Efeski czy Watykański II. Dzieje się tak, ponieważ obowiązkiem Kościoła jest wyjaśnienie doktryny.
Jednak zawsze byli ludzie, którzy, nie mając ku temu uprawnień, zakłócali spokój wspólnoty chrześcijańskiej przemówieniami, które siały zamęt w duszach. To, co ten powiedział, jest herezją, tego nie można mówić. To nie jest doktryna Kościoła. Fanatycy tego, co niejasne, jak ci, którzy siali konkol, by podzielić wspólnotę chrześcijańską. I to jest właśnie problem, kiedy nauczanie Kościoła, to, które wypływa z Ewangelii, które jest inspirowane Duchem Świętym, ponieważ Jezus powiedział: On nauczy i przypomni wam to wszystko, czego ja nauczałem, kiedy to nauczanie staje się ideologią. I to jest wielki błąd tych ludzi.
Na zakończenie homilii Franciszek podkreślił, że kiedy zamiast być ludźmi wierzącymi, stajemy się ideologami doktryny, to zamykamy serce na działanie Ducha Świętego. Prawdziwe nauczanie jednoczy, również sobory jednoczą wspólnotę chrześcijańską, tymczasem ideologie ją dzielą, podkreślił Ojciec Święty.
O tym, jak nauka społeczna Kościoła może pomóc odpowiedzieć na pilne wyzwania współczesności, dyskutują w Watykanie uczeni z całego świata. Spotkanie zorganizowane przez Fundację Centesimus Annus odbywa się pod hasłem „Konstruktywne rozwiązania w epoce globalnego zamieszania”. Wśród pilnych kwestii podejmowane są takie problemy jak bezrobocie młodzieży, edukacja w epoce cyfrowej, walka z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi.
Nie wystarczą odpowiedzi techniczne. W centrum polityki i gospodarki musi zawsze stać człowiek, podkreśla uczestniczący w kongresie watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
Jest to inicjatywa, która dzięki wkładowi młodych uczonych pozwala nam podjąć refleksję nad aktualizacją nauki społecznej Kościoła, a co za tym idzie, znaleźć nowe odpowiedzi na pilne i nowe wyzwania pojawiające się we współczesnym społeczeństwie. W tej dyskusji należy strzec się odpowiedzi wyłącznie technicznych. W centrum całej dyskusji trzeba postawić osobę ludzką. Człowiek, jego godność i prawa zawsze muszą stać w centrum. Jeśli to będzie punktem wyjścia całej dyskusji, to ostatecznie uda się też wypracować metody i znaleźć środki rozwiązywania bardziej specyficznych problemów. Przed przedsiębiorcami stoi więc wielkie wyzwanie tworzenia ekonomii włączającej w służbie społeczeństw i każdego człowieka.
W Lourdes rozpoczyna się międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy. Uczestniczy w niej 12 tysięcy osób z 40 krajów. Organizuje ją już od 59 lat francuska armia. Zapraszani są żołnierze z wszystkich krajów, z którymi Francja utrzymuje relacje dyplomatyczne. Jest też delegacja watykańskich sił zbrojnych, czyli gwardziści szwajcarscy.
Idea pielgrzymki zrodziła się zaraz po II wojnie światowej jako świadectwo pokoju i pojednania. Pierwszymi pątnikami byli bowiem żołnierze francuscy i niemieccy. Jak zauważa organizator pielgrzymki, ksiądz Arnold Beron, tegoroczne spotkanie żołnierzy w Lourdes ma charakter wyjątkowy. Po serii zamachów terrorystycznych Francuzi wiedzą bowiem, że są w stanie wojny. Co więcej, że wojna ta toczy się na ich terytorium. Stąd świadomość misji żołnierza jako tego, który przywraca i zapewnia pokój, wyłania się z nową mocą, mówi ksiądz Beron.
Uczestniczymy w wojnie światowej w kawałkach, jak mówi papież Franciszek. I my, żołnierze, wiemy, że bez względu na szarże czy powierzone nam zadanie, musimy być budowniczymi pokoju. Nikt z nas nie uczestniczy w działaniach wojennych z własnej inicjatywy, lecz na polecenie władz cywilnych, społeczeństwa, któremu służymy. Ponadto żołnierze nie lubią wojny. My wiemy, jak wielkie rany ona powoduje. Sam przez 5 lat byłem kapelanem w szpitalu polowym na Bliskim Wschodzie i na co dzień posługiwałem rannym. Wielu rannych uczestniczy też w naszej pielgrzymce. Są to żołnierze niepełnosprawni z obrażeniami fizycznymi, ale też psychicznymi. W ten sposób pokazujemy też, że inwalidzi wojenni są stałymi członkami naszej żołnierskiej wspólnoty. Braterstwo żołnierzy jest w tym bardzo silne. Żołnierze towarzyszą swym okaleczonym kolegom. Niektórzy przyjeżdżają specjalnie z ich powodu, nawet jeśli sami jako chrześcijanie nie są zbyt praktykujący. Każdy z nas wie, że może polec albo odnieść obrażenia w służbie ojczyźnie czy w służbie pokojowi.
Rzym przygotowuje się do Krajowego Marszu dla Życia. W tym roku odbędzie się on nie w niedzielę, lecz w sobotę i przejdzie przez najstarsze dzielnice Wiecznego Miasta.
We Włoszech Marsz dla Życia jest stosunkowo nową inicjatywą. Odbędzie się dopiero po raz 7. Przed rokiem zgromadził 30 tysięcy osób. Podczas jutrzejszego marszu przemawiać będą kobiety, które przeżyły dramat aborcji bądź zostały od niej uchronione. Zaproszony został też Stefan Mercier, belgijski filozof, którego karnie usunięto z katolickiego uniwersytetu w Lowanium za nazwanie aborcji zabójstwem. Swoimi doświadczeniami podzieli się również przedsiębiorca z Winczęcy, który na własną rękę wprowadził zasiłki dla pracowników spodziewających się dziecka.
Rzymski Marsz dla Życia poprzedzają imprezy towarzyszące, między innymi trwające już od wczoraj Forum Życia. Biorą w nim udział między innymi kardynałowie Berg i Kafara, a także biskup Schneider z Kazachstanu.
Psycholodzy, którzy zajmują się we Włoszech patologiami związanymi z homoseksualizmem, a zwłaszcza z wychowywaniem dzieci przez pary jednopłciowe, muszą się liczyć z poważnymi szykanami. Aktualnie trwa w tym kraju kilkanaście procesów dyscyplinarnych przeciwko psychologom, którzy ośmielili się zająć takimi sprawami bądź publicznie wypowiedzieli się na ten temat.
Sprawy wytaczają regionalne izby psychologów. Obwinionym zarzuca się, że nie liczą się z aktualnym stanem wiedzy. W obawie o utratę pracy bądź uprawnień do wykonywania zawodu, zdecydowana większość oskarżonych wycofuje się ze swych poglądów i dąży do wyciszenia całej sprawy. Wyjątek uczynił znany mediolański psycholog Giancarlo Ricci, który w tych dniach został postawiony w stan oskarżenia przez Lombardską Izbę Psychologów, ponieważ wskazał na istotne znaczenie obecności matki i ojca dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Zdaniem profesora Giuseppe Bersaniego, psychiatry z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza, sytuacja we Włoszech staje się bardzo poważna. Zagrożona jest bowiem wolność badań naukowych.
Wolność prowadzenia badań naukowych istnieje, ale istnieje też pewna blokada wynikająca z obaw, że zajmowanie się tymi kwestiami może zostać odebrane jako postawa bliska homofobii. Jest to oczywiście bezpodstawne. Badania naukowe muszą z samej swej definicji być wolne. Nie można prowadzić badań, jeśli są one obciążone wstępnymi założeniami o charakterze poznawczym czy ideologicznym. Dziś natomiast nie jest to niestety oczywiste. Wywierana jest silna presja. Można zostać oskarżonym o obskurantyzm czy zacofanie, jeśli bada się pewne sytuacje, które można przecież poznać w sposób obiektywny. Badania naukowe muszą być wolne. Trzeba sobie życzyć, by wzorce ideologiczne, a przede wszystkim polityka, nie miały wpływu na działalność naukowców.
Kościół nie oczekuje, że wszyscy będą poliglotami, ale trzeba się nauczyć przynajmniej jednego języka obcego. Bez tego nie da się budować kultury spotkania, do której wzywa nas papież Franciszek, zauważył kardynał Peter Turkson na marginesie konferencji zorganizowanej przez Stolicę Apostolską w paryskiej siedzibie UNESCO pod tytułem Dialog społeczny i zbliżenie kultur poprzez język.
Prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka zauważył, że Kościół może być pewnym wzorem. Z jednej strony otwiera się on na kultury lokalne, ludzie modlą się w swym języku, a zarazem jest też w nim wymiar uniwersalny, który umacnia się poprzez promocję wspólnego języka. Wczoraj to była łacina, dziś jest to język angielski, zauważył kardynał Turkson. Zastrzegł jednak, że losy łaciny nie zostały jeszcze przesądzone.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Statut Stowarzyszenia Muza i Skarbce Kościelne przyjęła podczas dzisiejszych obrad w Warszawie Rada do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu. Podczas spotkania rady, której przewodniczy biskup Michał Janocha, dyskutowano także o przywróceniu w wymiarze ogólnopolskim Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz konferencji muzealników. Odbędzie się ona w październiku w Mszczonowie.
Będzie to pierwsze w ogóle w historii takiej skali duże spotkanie muzealników kościelnych, muzealników państwowych, władz Ministerstwa Kultury, które z jednej strony będzie prezentacją naszego kościelnego środowiska, które jest niezwykle bogate i zróżnicowane, a z drugiej strony dyskusją nad problemami współpracy zarówno w kwestiach prawnych, jak i wspólnych programów kulturowych.
W Cieszynie rozpoczęły się ekumeniczne Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Janusz Sikora, proboszcz ewangelickiej parafii w Cieszynie, zauważył, że ambicją organizatorów jest nie tylko łączenie wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa, ale także spajanie całej społeczności przygranicznego miasta.
Bez względu na narodowość, czy ktoś się czuje Czechem czy Polakiem, na Zaolziu wszyscy są zaproszeni i wszyscy mają szansę brać udział w tym wszystkim, co się tu będzie działo, a podstawą tego jest nasza chrześcijańska wiara. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami, wszyscy wierzymy w tego samego Boga, w tego samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który powiedział, że największym przykazaniem jest miłość do ludzi i do Pana Boga.
W ciągu 4 dni do 21 maja w Cieszynie wystąpią znani artyści, którzy dzielić się będą świadectwem swej wiary.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.